Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej Polski 2050 Szymona Hołowni, związanej z dzisiejszym dniem, czyli z rozpoczęciem roku akademickiego na polskich uczelniach. Studenci zaczynają dzisiaj zajęcia na bardzo wielu kierunkach, mierzą się z nowymi wyzwaniami, życzymy im oczywiście wszelkiej pomyślności, wszelkiego powodzenia. Natomiast obszar nauki i szkolnictwa wyższego jest obszarem, który przez prawdopodobnie wiele ugrupowań obecnie na scenie politycznej jest troszeczkę traktowany po macoszemu. Oczywiście akcenty są rozłożone różnie. My chcielibyśmy dzisiaj podkreślić rolę, jaką nauka i szkolnictwo wyższe pełni w życiu publicznym, jak ważna jest edukacja na studiach, jak ważne jest kształcenie przyszłych specjalistów, przyszłych pokoleń inżynierów, lekarzy, pedagogów. Drodzy Państwo, z czym się mierzymy aktualnie? Generalnie sytuacja w nauce i szkolnictwie wyższym, z bólem to stwierdzam, jest tak naprawdę sytuacją, gdzie równamy wszelkie normy w dół. Zamiast mierzyć się z międzynarodowymi normami i wskaźnikami, polscy naukowcy, którzy pracują na uczelniach wyższych, są tak naprawdę waloryzowani, ich praca jest waloryzowana według rozporządzenia ministra edukacji i nauki i punktacji, którą zdobywa zgodnie z tabelą punktacji centralnie sterowaną z poziomu gabinetu ministra w Warszawie. W żaden sposób nie są brane międzynarodowe wskaźniki takie jak indeks Hirsza, liczba cytowań, impact factor i tym podobne. I czego efektem jest podnoszenie do rangi takiej samej jak wiele międzynarodowych czasopism jak Science, Nature, Scientific American, bardzo wątpliwej jakości czasopism naukowych, na których można spokojnie zbudować w dzisiejszych realiach karierę akademicką. To jest problem, który zdecydowanie należy podkreślić i z którym, miejmy nadzieję, w ramach przyszłego rządu będziemy mogli poczynić zmiany we właściwym kierunku. I tutaj chciałbym wyraźnie podkreślić, że naszym postulatem jest właśnie włączenie tych międzynarodowych wskaźników do indeksacji osiągnięć naukowych pracowników akademickich. Oczywiście nie tylko te twarde wskaźniki, także też powinny być brane pod uwagę inne walory pracy akademickiej, tak jak chociażby opieka nad studenckimi kołami naukowymi, nad promocją prac dyplomowych, nad jak promowanie współpracy międzynarodowej, czy to przez studentów, czy przez już pracowników etatowych uczelni. Druga kwestia. Bardzo wiele obszarów życia publicznego, dyskusja na ich temat opiera się na procencie środków publicznych przeznaczanych na ten cel. W związku z tym tutaj chciałbym wymienić, że na naukę i szkolnictwo wyższe w dzisiejszych realiach przeznaczane jest mniej więcej 1,1% PKB. Jest to wartość, która w żaden sposób nie odpowiada na potrzeby współczesnego świata, nie jest to wartość w żaden sposób konkurencyjna do realiów europejskich, w związku z czym my postulujemy tak naprawdę w możliwie krótkim czasie po przejęciu odpowiedzialności za kraj, w tym także za szkolnictwo wyższe i naukę, podniesienie tych wydatków do rzędu 2% PKB z możliwością, jeżeli sytuacja gospodarcza oczywiście na to pozwoli, dążenia do 2,5% w roku 2030. Tylko i wyłącznie w ten sposób, zwiększając środki na innowacyjność, na kształcenie wyższe, na właśnie równanie w górę, a nie równanie w dół tych wskaźników, o których dzisiaj mówimy, będziemy w stanie konkurować na tym innowacyjnym, konkurencyjnym, europejskim czy też światowym rynku nauki. Kolejny postulat, bardzo ważny myślę dla dzisiaj zaczynających swoje studia czy też kontynuujących naukę studentów, to kwestia zakwaterowania. Bardzo wielu studentów, czy to do Łodzi, która jest bardzo dużym miastem studenckim, kilkadziesiąt tysięcy osób przyjeżdża tutaj co roku studiować, jest kwestia zakwaterowania, kwestia lokum w akademiku. Wśród naszych postulatów znajduje się jeden bardzo ważny, właśnie wychodzący naprzeciw tym potrzebom młodych ludzi, akademik za złotówkę. Byłaby to forma dofinansowania zakwaterowania w akademiku dla osób przyjeżdżających do ośrodków akademickich spoza dużego miasta, gdyż tak podstawowa kwestia jak bezpieczne, spokojne zamieszkanie w trakcie studiowania jest niewątpliwie bardzo ważna dla młodych ludzi. Kolejna statystyka, myślę, warta tutaj przytoczenia. Koszt życia studenta w Polsce, właśnie w dużym mieście akademickim, w ciągu ostatnich 5 lat praktycznie się podwoił. Mniej więcej z 1900 zł do 3900. Takie są przytaczane obecnie wyliczenia specjalistów w tym dziedzinie, w tych dziedzinach. W związku z tym niewątpliwie troska o zniesienie części tych kosztów właśnie poprzez możliwość dofinansowania zakwaterowania w akademikach będzie zdecydowanie kluczowa dla tych młodych ludzi. I jeszcze bardzo ważna kwestia. Dla pewnych osób oczywiście niszowa, ale dla naukowców, dla osób prowadzących badania naukowe szalenie istotna. Ogromnie nam zależy na odpolitycznieniu wszelkich decyzji grantowych w instytucjach takich jak Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, NAWA. Wszystkie te źródła finansowania, wszystkie te agencje powinny być niezależne od decyzji politycznych i tym samym zarówno ich kierownictwo, jak i osoby tam pracujące nie powinny być nominowane z nadania ministerialnego, partyjnego. Teraz chciałbym oddać głos kandydatce również z naszej listy łódzkiej, pani profesor Jolancie Daszyńskiej, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, historyk, amerykanista. Bardzo proszę.
Dzień dobry Państwu, profesor doktor habilitowana. Dzień dobry, ja nazywam się Jolanta Daszyńska, jestem profesorem, doktorem habilitowaną pracującą na Uniwersytecie Łódzkim od bardzo dawna, od lat 80. I muszę powiedzieć, że zawsze dla mnie praca zarówno naukowa, jak i praca dydaktyczna była wielkim szczęściem, wyzwaniem i zawsze dążyłam, nie tylko ja, ale moje koleżanki i koledzy, do tego, aby utrzymać poziom uniwersytetu na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Stąd i współpraca międzynarodowa, stąd i różnego rodzaju granty, wyjazdy zagraniczne, konferencje naukowe, kształcenie studentów, Erasmusy, a więc wszystko to, co można zrobić, aby uczelnia miała bardzo wysoki poziom naukowy, dydaktyczny i badawczy. I z tego jesteśmy wszyscy dumni jako pracownicy naukowi. Bardzo chcemy tę dumę naszą utrzymać, tylko jest małe jedno ale. Otóż uczelnia przez lata oparła się wszelkim naciskom politycznym. Nawet były takie naciski, aby nazwę uczelni nadać jako Uniwersytet Łódzki i tutaj imię, no nie będę mówiła jakie, ale takie bardzo, bardzo zapomniane, słusznie zapomniane. Uniwersytet ostał się i został Uniwersytetem Łódzkim. Natomiast teraz po pierwsze, coraz większą czujemy ingerencję władz państwowych w nasze badania, w naszą działalność. A po drugie, stajemy się coraz mniej atrakcyjni dla studentów, albowiem zmniejszane, podkreślam to kilka razy, dlatego tak to mówię, środki finansowe, jakie uniwersytet dostaje. Nie wszystko opiera się na grantach. Dlatego, że różnego rodzaju inne pieniądze, które powinny być z PKB przekazywane na funkcjonowanie naszej placówki, są coraz bardziej nikłe, są wręcz powiedziałabym skąpe, są żenująco małe, co odczuwamy nie tylko my jako pracownicy, ale również studenci, bo chociażby weźmy wyposażenie sal dydaktycznych. Ja bardzo często chodziłam do szkół i sprawdzałam, jakie mają wyposażenie na przykład sale historyczne w szkołach ponadpodstawowych czy nawet podstawowych. I powiem szczerze, że jak student przychodzi do nas, to on się czuje zawiedziony, bo nasze wyposażenie techniczne jest na znacznie niższym poziomie. I to tak nie powinno być, a my nie mamy środków. Skąd my mamy je wziąć, żeby prosić, ciągle prosić i pisać petycje, że jesteśmy niedofinansowani. Pensje zarówno profesorów, jak i pensje wszystkich innych, którzy pracują na uczelni, no są, powiedziałabym, też szokująco niskie. Za naszą pozycję, za nasz wkład w pracy i trud w kształceniu młodego pokolenia dostajemy naprawdę bardzo mało w stosunku do tego, co zrobimy. Mało tego. Następna kwestia, którą tutaj poruszył mój przedmówca, to chociażby oceny pracowników. Ja się zgadzam, że musimy być oceniani jak najbardziej. Ewaluacja uniwersytetu też musi być, tylko na miłość boską, aby to było z pewnym wyprzedzeniem, a nie zmienianie w trakcie trwania ewaluacji. Bardzo często bywa tak, że piszemy do jakiegoś czasopisma naukowego, które ma przykładowo no to 10 punktów i oddajemy artykuł, który punktowany jest 10 punktami. W trakcie na przykład okazuje się, że tej ewaluacji okazuje się, że czasopismo straciło punktację i przysługują nam tylko 2 punkty. No więc przy tych 2 punktach dostajemy bardzo mało na że tak powiem, punktów do tego, żeby nasz uniwersytet był na poziomie najwyższym, czyli A+. I takie różne zmiany dzieją się w trakcie, to jest bardzo niepokojąca praktyka. No a przede wszystkim praktyka taka, że no niestety nasze władze i minister, który nad nami powinien sprawować pieczę i doprowadzać do tego, żeby nasz uniwersytet, tak jak samo jak i inne uniwersytety, bo nie jest ministrem tylko od naszego uniwersytetu, ale od wszystkich innych działających w Polsce, powinien naprawdę dbać o to, żeby to było oczko w głowie, żeby uniwersytety były dumne i mogły przyjmować ludzi z zagranicy, studentów, naukowców, a wypuszczać kadrę bardzo dobrze wyedukowaną, mądrą, świadomą swojej wiedzy, potęgi umysłu i przynoszącą pożytek i sławę naszej uczelni. I miastu, i Polsce również. Dziękuję bardzo.
I trzecia osoba, która zabierze głos, pani Angelika Szorongowska-Mironiuk, Polska 2050, Szymona Hołowni. Bardzo proszę.
Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Angelika Szorongowska-Mironiuk, jestem kandydatką trzeciej drogi, członkinią ugrupowania Polska 2050 i chciałabym opowiedzieć trochę na temat tego, jak wygląda w Polsce sytuacja młodych naukowców, młodych doktorantów, ale także uczelni wyższych w ogóle. A sytuację tą znam, proszę Państwa, nie tylko z takich, można powiedzieć, teoretycznych rozważań, ale również pod tym kątem, że sama jestem na finiszu, mam nadzieję, swojej doktoranckiej drogi. I muszę powiedzieć, że droga to była niełatwa. I niełatwa nie tylko z uwagi na to, że w ogóle poświęcenie się nauce, czy przeprowadzenie badań naukowych jest trudne, bo prawdopodobnie takie musi być. I nam nie chodzi o to, żeby obniżać standardy polskiej edukacji czy polskiego szkolnictwa wyższego. Natomiast była to droga niełatwa, chociażby ze względu na ilość nagłych zmian i absurdów, które pojawiają się w szkolnictwie wyższym. Tak jak mówiła moja przedmówczyni, nie jest normalną, nie jest zdrową sytuacja, w której kiedy osoba pisze artykuł naukowy, kiedy prowadzi rzetelne badania, kiedy poświęca się temu w 100%, tak do końca nie wie, czy periodyk, w którym zamierza ten artykuł opublikować, znajdzie się na liście punktowanych czasopism, czy też być może z tej listy wypadnie. To jest niezwykle istotna rzecz, której potrzebują wszyscy naukowcy. Nieważne czy młodzi, nieważne czy ci, którzy mają już ogromne doświadczenie akademickie, my potrzebujemy przejrzystości. Potrzebujemy wiedzieć, w jaki sposób nasz trud będzie ewaluowany. Czy znajdziemy się na liście punktowanych czasopism, czy też nie. I w innym przypadku, proszę Państwa, to jest nie tylko coś w rodzaju trzymania nas w niepewności, ale również jest to nauka cynizmu. Ponieważ młodzi ludzie uczą się tego, żeby wysyłać swój artykuł do najróżniejszych czasopism czy najróżniejszych monografii, nie będąc tak naprawdę pewnymi, w którym najlepiej będzie finalnie go opublikować, w którym uda się uszczknąć dla siebie najwięcej. Jest to sytuacja, proszę Państwa, absolutnie chora. Kolejna rzecz, której potrzebujemy jako młodzi, jako też bardziej doświadczeni naukowcy, jest wolność od ideologii. Bardzo często obecny minister mówi o tym, że uniwersytety muszą być wolne, że musi tam istnieć swoboda myśli i my się pod tym wszystkim zgadzamy. Tylko, że rozumiemy tą swobodę myśli nie w taki sposób, że dopuszczamy do głosu na uczelniach ekstremistów, ale w taki sposób, że rzeczywiście istnieje na uczelniach pluralizm i że to nie politycy, ale rzetelnie, w merytoryczny sposób wybrane organy nadzorcze decydują o tym, kogo i w jaki sposób oceniać. To nie politycy, tylko również naukowcy, bardziej doświadczeni stażem, powinni decydować o tym, jakie środki pójdą na którego rodzaju badania. I wreszcie, skoro mówimy o pieniądzach, ja wiem, że to w temacie szkolnictwa wyższego zawsze jest temat dość niewygodny, bo panuje takie przekonanie, że przecież naukę robi się dla jakiegoś wyższego celu. Jest to oczywiście prawda, natomiast nie możemy abstrahować od tego, że młodzi naukowcy również potrzebują środków do życia. Nie będzie w Polsce dobrze. Nie będzie dobrze w Polsce, w polskiej nauce dobrze tak długo, dopóki pensja młodego naukowca, pensja asystenta, pensja adiunkta nie będzie atrakcyjna wobec wynagrodzenia, jakie ten człowiek, który posiada wiedzę, posiada doświadczenie, posiada często błyskotliwą inteligencję, otrzymałby za swoje umiejętności w korporacjach. Kiedy obecna władza obejmowała stanowiska, my słyszeliśmy, że Polska będzie wstawała z kolan. No jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe, absolutnie z tych kolan nie wstaje. I można powiedzieć, że na uczelniach wyższych stanowiska bardzo często zajmują albo osoby, które naprawdę chcą, albo z jakiegoś powodu mają inne wsparcie, na przykład od swoich bliskich, albo poza uczelnią zajmują się czymś zupełnie innym, co pozwala im po prostu się utrzymać i utrzymać swoje rodziny. Tak być nie powinno. To nie wsparcie z zewnątrz powinno być tym czynnikiem, który decyduje, czy ktoś może poświęcić się nauce, czy nie, ale wyłącznie jego pracowitość, w jakimś oczywiście stopniu również jego zdolności. Kolejną sprawą, proszę Państwa, jest to, że wciąż istnieje zależność między posiadanym poziomem edukacji, a tym, jak dobrze żyje nam się pod względem finansowym. Młodzi ludzie potrzebują bezpieczeństwa. Pomaga to bezpieczeństwo osiągać m.in. zdobycie wyższego wykształcenia, choć oczywiście nie jest to jedyny czynnik. My postulujemy, żeby szkolnictwo wyższe było dostępne dla wszystkich osób, które chcą się uczyć, dla wszystkich osób, które mają wystarczający poziom pracowitości, a nie tylko dla tych osób, które albo mieszkają w mieście akademickim, albo które mają wystarczająco zamożnych rodziców, mogących zapłacić niemałe pieniądze za wynajem pokoju, czy też mieszkania dla studentów. Dlatego właśnie chcemy, żeby akademiki były dostępne za symboliczną złotówkę dla osób spoza dużych miast, po to właśnie, żeby te szanse naprawdę były równe. Po to, żeby studia przestały być dostępne tylko dla osób wywodzących się z bogatych środowisk, czy też z dużych miast. To pozwoli na prawdziwie zaistniałą demokrację i to pozwoli na to, żeby uniwersytet wreszcie pełnił swoją funkcję, czyli przyczyniał się do dobrostanu, a także do integracji całego społeczeństwa.
Ja mam pytanie teraz, dobra? Bo jest na przykład szkoła doktorska. Teraz w ramach tej szkoły doktoranci dostają jakieś tam minimalne pieniądze, ale dostają. W takim razie, skoro to jest niewystarczające, to ile Pani zdaniem powinni zarabiać doktoranci i w ogóle naukowcy?
Myślę, że przede wszystkim pensja profesora powinna być dużo wyższa. Powinno to być co najmniej trzykrotność średniego wynagrodzenia. Jeżeli chodzi o doktorantów, to środki, które obecnie oni dostają, również są niewystarczające. Jeżeli weźmiemy również pod uwagę to, że bardzo często same badania są tak czasochłonne, że uniemożliwia to wykonywanie jakiejkolwiek innej pracy zarobkowej. Także tutaj zdecydowanie myślę, że te nakłady powinny być o wiele wyższe, tak żeby doktorant nie martwił się tym, czy dostanie grant, czy nie. Tak żeby doktorant nie martwił się tym, czy uda mu się połączyć jeszcze jakąś zewnętrzną pracę z tym, czym zajmuje się na uczelni, ale żeby zajmowanie się akademią, żeby zajmowanie się nauką mogło być jedynym źródłem finansowania, które pozwoli godnie żyć młodszym i starszym naukowcom. Myślę, że co najmniej średnie wynagrodzenie i wzwyż, a także powinny być różnego rodzaju nagrody, różnego rodzaju systemy premiowania dla doktorantów, którzy poza tym, co robią standardowo, otrzymują na przykład granty. Dobrą propozycją, którą ma Polska 2050, jest również chociażby propozycja zmniejszania pensum dla tych naukowców, którzy szczególnie wykazują się swoją wiedzą, którzy osiągają sukcesy na arenie międzynarodowej, po to, żeby mogli więcej czasu poświęcić na rozwijanie swoich badań.